rozmowy po zachodzie.
Mamy 6 minut po godzinie 21, to 12 dzień listopada, mamy już środę, a właściwie już dopiero, albo właściwie to już się zaraz kończy. Dziś pozdrawiamy Renatę, Witolda, Czcibora, dziś mają swoje imieniny i zaczynamy rozmowę po zachodzie. Audycję realizuje Łukasz Kurzewski, przed mikrofonem Franciszek Walerych. Dziś porozmawiamy przy okazji święta, które rozpoczyna się już za kilka dni. Będziemy obchodzić Dzień Seniora i zaglądamy do danych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła w naszym kraju niemal 10%, co stanowi prawie 30% ludności Polski. Do tego w raporcie za 2023 rok stwierdzono, że według definicji osoby starsze to osoby w wieku 60 lat i więcej i udział takich osób w populacji właśnie wyniósł 26%. Jeżeli chodzi także o problem wielochorobowości wśród seniorów, ten jest poważny. Badanie wykazało, że osoby w wieku od 60 do 65 lat mają niemal 70% szans na wielochorobowość, zaś w wieku od 80 do 90 lat to już około 90% tej grupy. I dziś porozmawiamy właśnie o starości, porozmawiamy o seniorach w Polsce, porozmawiamy także i o tej opiece, która jest, albo której nie ma, albo której brakuje, albo w jakim zakresie. A państwa i moim gościem jest doktor Alicja Płócienniczak-Geriatra. Dzień dobry.
Dzień dobry
wieczór, witaj serdecznie.
Witaj.
Zanim przejdziemy do rozmowy właśnie na temat seniorów i tej opieki, to chciałem zadać tobie najpierw osobiste pytanie. Dlaczego w ogóle zajęłaś się tym działem, który nie jest chyba zbyt rozchwytywanym ani atrakcyjnym, jeżeli chodzi pod uwagę właśnie ten cały dział medycyny. A tak naprawdę z roku na rok staje się, zresztą jak to mówią twarde dane, coraz bardziej potrzebne.
Tak, zgadza się. Znaczy, ja muszę przyznać tak, że ja faktycznie dosyć wcześnie myślałam o geriatrii jako specjalizacji, bo już chyba na trzecim roku studiów taka myśl gdzieś tam zakiełkowała. I tak faktycznie dosyć osobisty był to powód. Właściwie była to kwestia chyba choroby mojej babci, z którą ja byłam bardzo związana. A wówczas jeszcze jako studentka, no tak pewnie nie za bardzo miałam możliwości, żeby jej pomóc, natomiast jakby no dosyć blisko byłam tego całego procesu jej chorowania i właściwie braku tej opieki, o której wspomniałeś. No było to, już nie może nie liczmy ile dekad temu, natomiast
jakiś czas temu.
I wtedy faktycznie sobie pomyślałam, że osoby starsze potrzebują faktycznie takiego indywidualnego podejścia i faktycznie bardziej takiej specjalistycznej też opieki, aniżeli możliwe było to przynajmniej wówczas w ramach opieki, bym powiedziała, lekarza na przykład rodzinnego, co kiedyś było no, właściwie jedyną taką opcją dla osób starszych, bo ja muszę przyznać, że jak ja studiowałam, to ja jeszcze w ogóle nie było takiego przedmiotu, ja nawet nie miałam fakultetu z geriatrii jako przedmiotu.
To na czym polegają właściwie taka różnica szczególna, jeżeli chodzi o takiego lekarza rodzinnego od geriatry? Bo podejrzewam, że wielokrotnie nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Tak. Znaczy często ja się spotykam z takim stwierdzeniem, właśnie zwłaszcza teraz, jak jest coraz więcej osób starszych, że no teraz to już prawie każdy się musi jakby specjalizować w opiece nad osobami starszymi, ponieważ ich jest tyle i każdy specjalista jest właściwie geriatrą.
Tak.
I można to tak troszeczkę uogólnić, jakby patrząc na właśnie statystyki, czy na epidemiologię w ogóle, czy demografię, jakkolwiek to teraz wygląda. Natomiast jest to zdecydowanie specjalistyczna działka medycyny, która przede wszystkim musi brać pod uwagę różnicę pomiędzy patologią, która występuje, no w każdym wieku zresztą, no w tym senioralnym również właśnie, a tymi zmianami fizjologicznymi, które po prostu z uwagi na wiek też się pojawiają. Bo czy nam się to podoba, czy nie, każdy z nas się zestarzeje. I to jest jakby, no właśnie, i ta fizjologia jakby powoduje to, że my możemy wielokrotnie myśleć sobie, że ach, nie wiem, to dopiero będzie, albo właśnie,
że... nas to nie dotyczy, to albo odkładamy nie... to. No nie myślimy tak. O tym, dlaczego mielibyśmy o tym myśleć.
A jeżeli myślimy, tak, to w kontekście takim, bym powiedziała, mocno estetycznym, tak, powiedzmy tutaj jakby cały ten sektor beauty, no to
czyli
oczywiście...
Czyli zestarzeje się, będę wyglądać staro i to jest największy problem.
Tak, natomiast zapominamy o tym, że to jest właśnie fizjologia i tutaj może tak trochę dla uśmiechu powiem, ja mam zawsze u siebie w poradni, tak się uśmiecham trochę, jak przychodzą do mnie pacjenci nowo skierowani, właśnie ze skierowaniem starość.
Tu dostajecie takie skierowanie, po prostu starość?
Tak, 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 takie jest właśnie skierowanie i wtedy no zawsze pytam, a co tak właściwie panią, pana do mnie sprowadza, bo śmiem twierdzić, że mało który, a właściwie pewnie żadne z moich kolegów pediatrów nie dostaje skierowania młodość, tak? I to jest właśnie to, że ja jako geriatra też nie leczę wieku, tak? Ja nie leczę fizjologii, no bo trudno leczyć fizjologię, czyli coś, co jest faktycznie, no, jakby nam pisane. Ja mogę się nadal skupiać tylko na tych rzeczach patologicznych, nie? Czyli na chorobach tak naprawdę. I dlatego troszeczkę można powiedzieć, że ta różnica między właśnie geriatrą, a na przykład internistą, czy właśnie lekarzem rodzinnym, no trochę polega na tym, że tak jak tam musimy zdiagnozować jakiś problem i oczywiście za wszelką cenę starać się go wyleczyć, tak, tak my, geriatrzy, bardzo często musimy sobie radzić z tym, że te problemy często są już nawet zdiagnozowane, tak, tylko że są to bardzo często przewlekłe choroby, stany, które na przykład się zaostrzają z uwagi na wiek. No i w tym momencie my musimy jakby raz, że rozeznać, co jest już patologią, co się już leczy, a co jest, powiedzmy, fizjologią, czyli no jakby no tak prawda może być. I to też trzeba wytłumaczyć.
Właśnie, że się czasu nie oszuka, bo
i uświadomić trzeba i pacjenta, i rodzinę, nie? Że to są pewne rzeczy, które niekoniecznie no właśnie jesteśmy w stanie na to podać fantastyczny lek, który będzie teraz nagle odmieni to życie, bo się okaże, że to jest takie panaceum, które cofnie. Tak, no niestety nadal nie ma medycyna takich właśnie fantastycznych leków, które mogłyby cofnąć czas. W związku z czym starości nie leczymy jako procesu, czy starzenia się.
Starość to nie choroba.
Tak jest.
I ale trzeba to powtarzać.
Tak jest. Trzeba powtarzać i co więcej trzeba moim zdaniem powtarzać też to, że to jakby nie jest sytuacja, w której się, nie wiem, nie udała Panu Bogu, czy jakiejkolwiek innej wyższej instancji, tylko faktycznie jest to sytuacja, na którą też my bardzo często sobie zapracowujemy. I to jest, myślę, też bardzo istotne i to jest taka inna grupa troszeczkę pacjentów geriatrycznych, a mianowicie tych młodszych. No, tu powiedziałeś, że to jest 60 i więcej. Dla mnie, jak przychodzi pacjent 60-letni, to bardzo się cieszą, jak do mnie przychodzą, bo ja najczęściej reaguję spontanicznie, żywiołowo i mówię, o, jaka pani młoda, albo jaki pan młody. I wtedy wszyscy są tacy, no, zadowoleni.
A, czyli jednak nikt nie chce czuć się staro. Tak. A jeszcze, jak usłyszę, że jest młody, nawet w wieku senioralnym, to sprawia radość.
Tak, natomiast to jest pewnie wyzwanie dla geriatry, ponieważ no, pacjent lat 60, no niewiele, jeżeli nie jest bardzo schorowany, różni się od, nie wiem, pacjenta lat 58, tak? Czyli jakby nie PESEL tutaj jest jakąś podstawą.
To kiedy zaczyna się starość? To jest trudne.
Tak, to jest, znaczy, to jest
trudne. Od czego
trudne.
To zależy?
Właściwie to ja może trochę tak zaskoczę, bo ja tak zawsze często moim studentom też powtarzam, zawsze ich pytam, od kiedy, no kiedy się starzejecie? No i oni tak różnie odpowiadają.
Ale najczęściej, że cały czas.
No, o właśnie, na przykład. Albo, że właśnie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy. To są takie właśnie, powiedziałabym, popularne slogany. Natomiast jakby biologicznie rzecz ujmując, to faktycznie organizm zaczyna, tak, troszeczkę się jakby eksploatować już po 30 roku życia. Co jest dosyć istotne i myślę, że warto na to zwrócić uwagę w perspektywie profilaktyki starzenia, ponieważ no, jeżeli my żyjemy średnio, bo tutaj jakby a propos statystyk, kobiety żyją mniej więcej w 24 roku, gdzieś tam było powiedzmy 84 lata średnio.
Mężczyźni w Polsce 74?
Tak jest, aczkolwiek to jest najdłuższe teraz z ostatnich wielu, wielu lat, najdłuższe przeżywanie mężczyzn, także to się też wydłuża, mimo że jest to powiedzmy dekadę mniej niż kobiety. No i ale właśnie ta pewna niesprawiedliwość jest taka, taka, że 30 lat mamy na gromadzenie zasobów, tak, jakiegoś potencjału, czy jakkolwiek dbania o to, a później...
A potem co, na utrzymanie ich?
No jest właśnie dłużej, nie? Czasami nawet dwa razy tyle, prawda? W związku z czym trzeba jakby mieć tą świadomość, że proces starzenia się będzie związany w jakimś, na jakimś tam etapie, no z wyczerpywaniem się tych rezerw, no i to jest właśnie jakby trochę kwintesencja geriatrii, to rozeznanie, dbałość o to, żeby to było jak najbardziej optymalne, w sensie to samo starzenie się, natomiast też z drugiej strony, żeby nie było takiej trochę nadgorliwości w leczeniu no, stanów, które no, tak naprawdę no, nie są wyleczalne.
Trochę to zabrzmiało przerażająco, bo tak wziąłem to do siebie, że jednak dbaliśmy te zasoby do 30 roku życia właściwie, a potem to już właśnie, co dalej?
Tak,
tu się rodzi pytanie takie.
Tak, ale to też myślę, że warto na to zwrócić uwagę, że teraz obecnie seniorzy, którzy mają tam te 80, 90 lat, tak, bo to są te moi pacjenci, to są zupełnie inni seniorzy, aniżeli ci, którzy teraz mają właśnie te 60 lat.
Bo
tak?
No to też zwracamy uwagę,
oczywiście,
że jeszcze 20-30 lat temu 40-latkowie wyglądali inaczej. Też zachowywali się inaczej, mieli inny tryb życia. Spójrzmy, jak wygląda życie w wielkim mieście, jak wyglądają seniorzy w wieku 70-80 lat.
Dokładnie tak. I co więcej, to jest trochę tak, że no wiadomo, że nasza historia, przeszłość taka polska, typowa, tak, no jakby też nie dawała warunków, prawda, tym aktualnym seniorom lat 90, no żeby oni myśleli o swojej starości, kiedy oni tam właściwie walczyli o przeżycie, tak.
Czyli teoretycznie mieli trudniej.
Tak.
A mimo wszystko dożywają często setnych urodzin.
Tak jest, ale to są tacy, którzy o siebie dbają, nie? W sensie i to jakby ewidentnie też widać w kontekście pracy z seniorami, że jeżeli senior sobie stawia taką perspektywę, czy w ogóle ma taką też osobowość, no bo to wiadomo, że zależy od wielu czynników, ale taką, że on się jakby nie poddaje tej starości, że to nie jest tylko widzenie pół szklanki pustej, tylko faktycznie szukanie tej pełności w tej całej szklance, to w tym momencie naprawdę są w stanie zrobić bardzo wiele, bo są właśnie twarde też dowody, takie evidence-based medicine, czyli tych medycyny opartej na faktach, że jakby w każdym wieku, tak, nawet lat 80, jeżeli na przykład podejmuje się regularny wysiłek fizyczny, chociażby ćwiczeń oporowych, które są bardzo akurat tutaj w kontekście zachowania masy mięśniowej, tak, i tej siły mięśniowej, co jest ważne dla seniorów, dzięki tym ćwiczeniom właśnie, jak się udaje to uzyskać, to oni mają też wyniki. Oczywiście, to nie jest właśnie tak, że żeby to też dobrze zrozumieć, że 30 lat to nie jest tak, że to jest równia pochyła w dół.
Że już nie naprawimy
swoich parametrów. No, już teraz się zaczęło i teraz już jest
źle.
Ale myślę, że każdy z nas ma takie już doświadczenie, zwłaszcza, że jak już ma więcej niż te 30-40 lat, tak, że no musi się trochę bardziej napracować, nie? Żeby osiągnąć podobny efekt, jak to miało miejsce tam powiedzmy te dwie dekady wstecz. I jak ktoś ma 80, to też ma możliwości i też jakby to nie jest właśnie, że on już teraz nic nie ugra, że nie jest w stanie niczego tutaj z tego życia wyciągnąć, tylko faktycznie wymaga to pewnie trochę więcej takiej regularności, konsekwencji, systematyczności. No i to nie zawsze się nam wszystkim podoba, ale jest to nadal taka, bym powiedziała, podstawa, nie? Dobrego funkcjonowania.
Ale często mówi się, a propos tych sloganów, że starość to też stan umysłu. To prawda?
Zdecydowanie. To zdecydowanie. I tutaj oczywiście nie będziemy pewnie wchodzić w takie tematy, jak to wygląda, jeśli chodzi o, no nie wiem, chociażby zaburzenia depresyjne u osób starszych, bo to jest temat rzeka, myślę, na zupełnie inną rozmowę też. Natomiast w ogóle nastawienie do życia, do tego jakby odnajdywania siebie w tej danej rzeczywistości jest absolutnie istotne i często wspomagamy właśnie tych seniorów też jakby trochę w tym kierunku.
A żeby zaakceptowali starość? Albo zaakceptowali to, że właśnie...
Tak, albo żeby nie ulegali takiemu poczuciu, że no właśnie, że dobrze to już było i teraz właściwie już nie...
A to się często pojawia.
Tak, tak.
Że już się do niczego nie nadaje. Co miałem, to przeżyłem, a właściwie teraz to już... Nie ma sensu.
No i tu dotykasz takiego jeszcze innego aspektu, moim zdaniem. Znaczy, bo jakby bycie geriatrą to nie jest kwestia tylko medycyny, nie? To nie jest tylko kwestia leczenia chorób, tudzież właśnie rozpoznawania. My w tej całościowej ocenie geriatrycznej, to jest właśnie to, co nas wyróżnia, bierzemy pod uwagę właśnie taką wielowątkowość. No to holistyczne podejście też między innymi ocenia, no właśnie, ten nastrój, to nastawienie, ale też właśnie całą tą kwestię relacyjności, tych socjalnych takich uwarunkowań danego pacjenta. Bo to się okazuje, że to jest jedno w ogóle z bardzo podstawowych takich filarów długowieczności, tak? Jakby relacje z ludźmi. I jeżeli ich nie ma, bo one no, zostały przerwane, czy to w sposób naturalny poprzez śmierć, nie wiem, współmałżonka, tak? Czy innych członków rodziny, no bo właśnie, zostałem jako ten najstarszy, czy przez to, że jest zerwanie pełnienia pewnych funkcji, tak? Czy to zawodowych, czy życiowych, no to wiadomo, że to gdzieś tam godzi w te nasze postrzeganie też siebie.
Czyli teoretycznie najlepiej, gdybyśmy pracowali jak najdłużej i mieli mnóstwo znajomych i rodziny.
Na pewno bardzo ważna jest rodzina. Tak, na pewno, tak. Na pewno to, żeby mieć te relacje, bo to faktycznie bardzo często wypływa, że ci pacjenci dużo lepiej funkcjonują. Też właśnie zdrowotnie, jeżeli jest. Bo zauważ, to jest trochę tak, że no, on musi na przykład wyjść, musi się wyszykować, musi, no i poza tym coś ma do zrobienia,
jest
tak?
Cel.
Jest cel, dokładnie. I to jest coś, co jeżeli straciliśmy, albo zakończyła się, no właśnie nasza praca, właśnie funkcjonowanie w jakimś tam środowisku domowym też, tak? Że już nie jesteśmy, nie wiem, głową rodziny, czy po prostu szefem, tak? Naszej firmy, którą musieliśmy w końcu gdzieś tam zamknąć z uwagi na właśnie swój wiek, no to w tym momencie trochę jakby się, mamy takie poczucie pustki, nie? To jest, myślę, takie zupełnie naturalne. I też chodzi o to, żeby pokazać seniorom, że właśnie jest bardzo dużo innych celów, które mogą wypełnić też tą pewną przestrzeń, bo wtedy zdecydowanie lepiej się starzejemy, w sensie i też jakby nawet chorujemy. Jest to zupełnie łagodniejsze.
Zupełnie powiedziane, lepiej chorować.
Tak, tak. No i tak właśnie, no i w tym momencie no, te wszystkie aspekty, one są gdzieś tam brane pod uwagę w takiej całościowej ocenie geriatrycznej, także jak już słyszysz, że tyle elementów jest w tej ocenie, to też jakby, myślę, pokazuje tą pewną wyjątkowość geriatrii w takim rozumieniu, że no, wiemy, jakie są realia, no chociażby, tak, w gabinecie lekarza rodzinnego, który na pewno ma styczność z seniorami, no bo tak, bo jest lekarzem pierwszego kontaktu. Natomiast no, wiadomo, że nie ma bardzo często w ogóle możliwości czasowych nawet, nie? Żeby tutaj jeszcze porozmawiać właśnie, a czy miała pani możliwość, nie wiem, tak, wyjścia w ogóle z domu, tak? Albo czy nie wiem,
znaczy,
czy...
lekarz rodzinny o to nie pyta.
No właśnie, nie? Właśnie.
Co ciebie zaskoczyło najbardziej, jak zaczęłaś pracę w zawodzie?
O!
To było trudne? Zetknięcie się z rzeczywistością?
To znaczy,
i ze starością? Z twojego punktu widzenia.
Czy ja powiem tak, ja jestem też specjalistą chorób wewnętrznych, jestem internistą, także ja jakby, bo jak ja zaczynałam myśleć o geriatrii, to jeszcze nie było możliwości, tak jak teraz, że można było ją zrobić jednostopniowo. Trzeba było po jakiejś innej specjalizacji i ja akurat jestem po internie, także siłą rzeczy ja już miałam pewne przeszkolenie w kontekście osób starszych, no bo to była właśnie kwestia no, tych wszystkich pacjentów w pewnym wieku, którzy trafiali na oddział chorób wewnętrznych. I powiem tak, różni się na pewno moja praca taka poradniana, tudzież w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w którym też pracuję, od pracy na oddziale. To na pewno, no chociażby z tego względu, że tam faktycznie dążyliśmy do tego, żeby tego pacjenta no, wyprowadzić z tego danego stanu, z powodu którego się znalazł w szpitalu, no do powiedzmy potencjalnie jak najlepszego stanu sprzed tejże choroby. Natomiast w kontekście ZOL-u, no to już jest inna opieka, inny rodzaj opieki. On polega bardziej na takiej opiece długoterminowej, bo zakłady opiekuńczo-lecznicze generalnie to są takie miejsca, w których do których kieruje się pacjentów, którzy już nie wymagają jakiejś takiej intensyfikacji leczenia, tudzież procesów jakichś takich istotnych diagnostycznych w warunkach szpitalnych. a jednocześnie nie są w stanie funkcjonować w warunkach swoich domowych. Czyli bardzo często są to osoby jednak zależne, w różnym stopniu tej zależności, natomiast nie są to osoby, które mogą funkcjonować powiedzmy samodzielnie czy przy jakiejś tam niewielkiej pomocy rodziny. Więc jest to na pewno zupełnie też inny profil pacjenta. Wymaga też innego podejścia do prowadzenia tejże opieki i tam się faktycznie skupiamy na prowadzeniu takim objawowym. Czyli wiadomo, że jeżeli ktoś choruje na obturacyjną chorobę płuc i ma te zaostrzenia, to wiadomo, że leczymy to tak jak w szpitalu, ale jest to kwestia takiego postępowania objawowego. Tak? I jeżeli mamy, pacjenta, który wymaga jakiejś rehabilitacji, chociażby dlatego, że jest po udarze, to oczywiście w zakładach opiekuńczo-leczniczych jest taka możliwość, ta rehabilitacja jest prowadzona, natomiast niestety czasami jest też tak, że ten pacjent nie rokuje takiej poprawy, jak na przykład pacjent, który jest, dużo młodszy, jest w szpitalu, ulega takim samym, powiedzmy, procedurom. Także to jest ta pewna różnica. A w poradni to jest zupełnie inny świat, bo tam się okazuje, że starość wcale nie jest taka zła.
Dlaczego?
Ponieważ bardzo często moi pacjenci, i właśnie to mnie może zaskakuje, że oni bardzo często przychodzą i ja nie ukrywam, że ja mam takie sytuacje już teraz, że przychodzą pacjenci i mówią: pani doktor, ta aplikacja, tu czy jakikolwiek inny, nie chcę tutaj nazywać konkretnych możliwości, ale ja sobie wykupiłem, bo to są już tacy seniorzy, tak? I dlatego myślimy tak. I myślimy sobie o takich, którzy są świadomi, którzy mają już właśnie to zacięcie, mają tą wolę i oni się nie chcą poddać właśnie takiemu marazmowi, temu właśnie, że teraz jesień życia.
Czyli to jest taki dobry trend, który obserwujesz.
Zdecydowanie tak. I jeśli oni się słuchają, bo to też nie zawsze się udaje, tak? To ja jestem głęboko przekonana, że to będzie zupełnie inny profil, pacjenta lat 80-90, jak już przyjdzie ten czas dla nich.
No dobrze, to chciałem jeszcze wrócić do tego utrzymywania się w młodości i uciekania przed starością. Z twojej perspektywy, kiedy obserwujesz pacjentów, z którymi masz do czynienia, jakie najczęściej błędy popełniamy w życiu, jeżeli chodzi o nasze zdrowie? Co nas doprowadza do takiego gorszego stanu i tak czasami wracając do domu zastanawiasz się, dlaczego postępowała w ten sposób, mogłaby jeszcze funkcjonować lepiej. Co nas jako społeczeństwo najbardziej dotyka?
Tak, ja myślę, że lenistwo. Tak poważnie odpowiadając na to pytanie, ja to, co widzę, to na pewno widzę absolutną korelację pomiędzy wysiłkiem fizycznym czy aktywnością fizyczną podejmowaną w jakimkolwiek etapie swojego życia, a lepszym starzeniem się. Najlepsi moi pacjenci w takim rozumieniu, najbardziej sprawni, czy faktycznie w takiej najlepszej starości, powiedzmy takiej optymalnej, to z reguły, jeśli mówimy o tych teraz 80-90-latkach, to byli tacy, którzy w swoich latach młodości najczęściej byli aktywni sportowo, tak, że gdzieś tam byli jakimiś wioślarzami, biegali w jakimś PTTK, brali czynny udział.
Czyli masz potwierdzenie, że się ruszali najzwyczajniej.
Tak jest, dokładnie.
Wysiłek fizyczny był.
Bo to jest trochę inaczej, aniżeli to, co powiedziałeś teraz, nie? Bo teraz seniorzy też już zupełnie inaczej, zresztą my w ogóle wszyscy, tak, w młodszych grupach wiekowych też inaczej patrzymy na ten styl życia, tak, i więcej biegamy, bardziej się przypatrujemy produktom żywnościowym, tak? I bardziej mam taką inną świadomość. Natomiast tamci pacjenci moi, którzy już minął im ten czas, to faktycznie to jest taka najbardziej moim zdaniem widoczna korelacja, tak abym powiedziała klinicznie, bez jakichkolwiek dowodów naukowych stricte, tylko po prostu ja widzę, jak oni funkcjonują. I to wcale nie jest takie, i to jest udokumentowane też naukowo, bo się na przykład okazuje chociażby, jak tu mówiliśmy o tym intelekcie, czy tam o tej stanie umysłu, tak, tutaj, to się okazuje, że to, z czym pacjenci często się zmagają w pewnym wieku, to faktycznie są to problemy pamięciowe. I okazuje się, że zanim oczywiście mamy problemy z pamięcią, jak to najczęściej upraszczamy, tak, że to właśnie, bo zapominam, no to funkcje poznawcze są dużo bardziej złożone. Natomiast właśnie to, co jest bardzo istotne i myślę, że na to właśnie też warto zwrócić uwagę, że ten ruch, już niezależnie od kwestii metabolicznych, jakichś tam otyłościowych, czy jakichkolwiek takich też wydolnościowych, tak, kardiologicznie branych pod uwagę, on też niesamowicie stymuluje głowę. Czyli jakby obie półkule muszą współgrać, tak, jeżeli jest, to mówię, podejmowana jakaś czynność, taka aktywność ruchowa, i to niesamowicie poprawia tak naprawdę możliwości poznawcze, czyli koncentrację, uwagę, czyli coś, co leży u podstaw właściwie, tak na dobrą sprawę, pogarszania się tej pamięci.
Mhm. Czyli teoretycznie możemy o tym mówić wielokrotnie, powtarzać, ale tutaj należy powtarzać jeszcze częściej, że należy przez aktywność fizyczna wpływa nie tylko na ciało, nie tylko teraz, nie tylko na umysł, nie tylko teraz, ale także procentuje w przyszłości.
Zdecydowanie.
Dobrze, to jeszcze chciałem zapytać o to, na co najczęściej narzekają seniorzy, kiedy już właśnie osiągają taki wiek, który zaczyna im nie odpowiadać. Jakie są bolączki polskich seniorów? Pani doktor.
No tak.
Co jest nie tak? Bo wiadomo, że też, to też jest taka łatka, że często narzekają. No bo narzekają, bo to jest to jakby dużo powodów w końcu do narzekania. W końcu mają ku temu okazję.
Tak, i trochę czasu, bo w gabinecie u geriatry faktycznie działamy troszeczkę inaczej, mamy więcej czasu.
Jak psycholog też.
Trochę tak. To jest bardzo ważny aspekt.
Mówiąc prosto, nasłuchasz się.
Oj, tak. Ale ja też jakby po to jestem, nie? Żeby wysłuchać też trochę czasami to, co jest pomiędzy, bo czasami to jest tak, że to nie będzie dosłownie przekazane, tylko faktycznie ja tam muszę wyłapać, co jest problemem tak naprawdę, i to się często...
To jest takie śledztwo.
Trochę tak. Trochę tak. Natomiast na co narzekają najczęściej? To znaczy, no faktycznie na te zaburzenia pamięci. I tutaj myślę sobie, że warto też może słuchaczom przypomnieć, czy uzmysłowić, że to, że w pewnym wieku, powiedzmy, no faktycznie, może uciekają jakieś tam nazwiska, albo że sobie nie możemy, nie wiem, przypomnieć niektórych słów. O ile to nie są słowa takiego codziennego użytku, które no faktycznie, no powinniśmy wiedzieć, że o, to jest kubek, czy to jest łyżka, tak? No to się może zdarzyć. Oczywiście nie mówię tu o 60-latkach, tak? Bo to by było faktycznie dosyć wcześnie. I wtedy by należało właśnie już zacząć drążyć temat, czy to nie jest jednak zaburzenie, tak? Natomiast jeżeli ktoś ma 80 albo 90 lat i wtedy się pojawia u mnie z hasłem, no pani doktor, ale ja mam tutaj właśnie, zapominam tych nazwisk, tych aktorów w tym filmie na przykład, mimo że wiedziałem, no to już, to nie do końca oznacza to, że to jest Alzheimer albo jakaś inna neurodegeneracja, czy w ogóle demencja jako tako, tylko faktycznie, no pewne procesy poznawcze, no z tym wiekiem, no siłą rzeczy też będą trochę słabsze. I tu myślę, że warto właśnie na to zwrócić uwagę, że nie każde zapominanie jest chorobą, tak? Jest objawem patologicznym. Oczywiście.
Musimy to zapamiętać.
Tak.
A propos.
Tak, dokładnie. Natomiast to, co wtedy możemy zrobić, to jest zawsze taka podstawowa rzecz, którą ja mówię, proszę ćwiczyć głowę. Bo jakby samo danie tabletki na pamięć, jakkolwiek to teraz brzmi kolokwialnie. O ile będziemy pamiętać, żeby ją wziąć, dokładnie. I o ile jest to tabletka, która faktycznie działa.
A nie jest to suplement diety.
To już jest zupełnie inna
historia, tak?
Tak. To w tym momencie faktycznie ja zawsze to porównuję do tabletek trochę na cukrzycę. Że tłumaczę, że no, jak się dostaje lek na cukrzycę, okej, on będzie na pewno wpływał na glikemię, tak? On będzie jakoś tam kontrolował te procesy odpowiedzialne za gospodarkę węglowodanową, ale jeżeli pacjent nie będzie przestrzegał diety, No to niestety, tak? No nie osiągnie tego efektu, który trzeba.
No dobrze, to co oznacza ćwiczenie pamięci?
No właśnie, i to jest właśnie ciekawe, ponieważ często o tym zapominamy, że a propos tego ruchu, to są te ćwiczenia na przykład różne naprzemienne, tak? Czyli takie po prostu proste rzeczy typu, nie wiem, prawa ręka do lewej nogi, tak? W sensie, żeby to jakby szło na krzyż, bo mamy skrzyżowanie jakby powiedzmy... w tych półkulach, które jest odpowiedzialne właśnie za to, żeby no dobrze procesy poznawcze pracowały, no to obie półkule muszą pracować, tak? I żeby to jakby ćwiczyć, no to są na przykład tego typu...
Prawa, lewa, a myślimy tak o tym, jest. Że jednak lewa i prawa półkula działa.
To
wtedy. Tak, i trenujemy ją.
Dokładnie. No i jest oczywiście bardzo wiele różnych wariantów, tak, no, które mogą to nam, że tak powiem, pomagać w tej kwestii, ale to jest chyba najprostsze. I faktycznie, jak rano wstaje pacjent, w sensie senior, tak, i się trochę chce poprzeciągać, czy, bo o tym też zapominamy, tak? I tak pytałeś, co robimy źle. No na przykład to, że my po prostu lecimy, tak? Wstajemy i już nas nie ma, tak? I to jest ten problem, że my nie zdążymy właściwie, no właśnie, ani się nawet trochę porozciągać, ani trochę wykonać kilka skłonów czy czegokolwiek, a to naprawdę jest bardzo istotne, bardzo ważne z uwagi na jakby późniejsze konsekwencje gdzieś tam w starości,
no,
tak?
To jest zabawne, bo mówimy ciągle o treningu pamięci, ale on tak naprawdę znowu się przekłada na trening fizyczny.
Tak jest, dlatego uważam, że, znaczy i dlatego ja to widzę, tak, że te osoby, które gdzieś tam musiały siłą rzeczy uprawiać sport, znaczy musiały, uprawiały sport, tak, ale musiały się jakby w ten sposób mobilizować, to zupełnie inaczej funkcjonują, tak? I to jest właśnie niby właśnie, myślę, że rzecz, którą warto podkreślić, bo my o tym ruchu, o tym Nordic Walkingu, teraz on jest taki popularny, tak? I to jakby nie o to chodzi, że teraz mamy taką, nie wiem, fanaberię, że będziemy chodzić z tymi kijkami i to jest takie w ogóle dziwne, tylko faktycznie, jak zauważymy, Nordic Walking wymusza prawa ręka, lewa noga, nie? W sensie i to tak właśnie jest. I to jest na przykład nie tylko kondycyjnie, no bo też oczywiście, jak się idzie dosyć szybko, ale to nie trzeba iść szybko, nie? To trzeba po prostu robić. I u osób starszych zawsze to sprowadzamy do ich możliwości, tak? Właśnie stąd też oczywiście no, trzeba z dużą rezerwą patrzeć na wszystkie możliwe filmiki w internecie, no bo gdzie, no właśnie, wręcz czasami prześmiewczo są pokazywane, tak? Że tutaj no właśnie, co niektórzy seniorzy próbują tam nie wiadomo jaką figurę wykonać, tak? Natomiast to, co jest istotne, to faktycznie byleby to było regularne. I jeszcze jedna rzecz a propos pamięci, już kończę, a propos ćwiczenia tejże głowy, to jest rozpraszanie uwagi. Bo uwaga i koncentracja to są rzeczy, których my nie zauważamy, że one nam powoli się trochę wygaszają, bo w życiu codziennym osoby młodszej to no to jakby nie musimy, nie? Ćwiczyć.
Przepraszam, nie słuchałem.
Właśnie, uwagi i koncentracji, bo nas życie do tego mobilizuje, czy nam się to podoba, czy nie. Z wiekiem no, trochę ta głowa no, ma wolnego, tak? No bo już nie ma tylu bodźców na pewno. I to są właśnie wszystkie ruchy bardzo precyzyjne, wszystkie drobne rzeczy, czyli jeżeli oczywiście pozwalają nam na to właśnie palce, stawy, oczy, tak, które jakby no, widzą, tak, to faktycznie fantastycznymi metodami są coś, co kiedyś w ogóle było popularne, czyli robienie na drutach, a w tym to było coś, co kiedyś było naturalne. Teraz oczywiście większość z nas też jakby tego nie potrafi już, tak? Więc no oczywiście nie każemy się osobom starszym uczyć teraz haftować, ale w tym momencie na przykład wykorzystujemy te wszystkie mandale terapeutyczne i wtedy na przykład proponujemy, tak, kolorowanie w jakimś tam konkretnym rycie, że musi mieć to zaplanowane, że to musi mieć kolorystycznie, musi się zgadzać, no i jeszcze musi być dokładnie zrobione, bo to wymaga to uwagi i koncentracji. Mm-hmm. Tak jest.
To jeżeli mówimy o treningu i wracamy często do tego treningu pamięci, to proponowałabyś bardziej właśnie rozwiązywanie krzyżówek na kanapie, czy jednak chłód Nordic Walking? I czy te krzyżówki, które kiedyś wydawały się takie remedium na wszystkim, są faktycznie dobrym treningiem? Widzisz, zwątpienie się
pojawia. Tak, bo ja tu mam taki pewien dylemat, ponieważ po pierwsze, no nie każdy lubi te krzyżówki, a no to też jest ważne.
Żeby to robić z przyjemnością.
Tak, ja nigdy nie zalecam pacjentowi, teraz proszę robić dokładnie to i to i to, bo on może powiedzieć, ale ja tego nie cierpię i w ogóle tego nie będę robił, to po pierwsze. A po drugie, nawet jak będzie robił, to będzie to robił za karę, a to nie jest za karę, tak? No bo to jakby nie jest jego wina, że no, się starzeje, tak? Więc jakby nikt go za to nie chce ukarać. Natomiast to, co mówisz a propos krzyżówek, to ja mam tylko jedną taką, no i tutaj pewnie zwolennicy krzyżówek panoramicznych nie będą zachwyceni, ale...
No tak, to mogą ściszyć radio na chwilę.
Właśnie. Tym niemniej są to hasła, które są faktycznie często powtarzalne. Jeżeli ktoś jest takim zapalonym krzyżówkowiczem, to faktycznie no już wie, że tam, nie wiem, prawy dopływ Wisły na 4 litery to jest to i to. Czyli jakby jest to jakaś forma oczywiście ćwiczenia, ale ona jest jednak bardzo odtwórcza. A żeby głowę ćwiczyć, niestety trzeba wychodzić poza strefę komfortu, nie? Czyli generalnie możesz zrobić sobie tam, nie wiem, 3 czy 5 krzyżówek panoramicznych, ale dla odmiany no, jolki są już na pewno trudne, ale na przykład jakąś inną formę, na przykład jakaś, nie wiem, wykreślanka, która też koncentrację mocno stymuluje, albo, nie wiem, niech to będzie sudoku, chociaż prostsze, bo nie lubię cyferek, tylko lubię literki, no bo to też ma oczywiście znaczenie, ale no niech jest. I wtedy ja muszę trochę pokombinować inny sposób, ja trochę inaczej mobilizuję tą głowę. Także tak to wygląda.
Za chwilę zapytam ciebie w takim razie o smartfony, które pojawiły się w życiu właśnie seniorów, ale najpierw zrobimy krótką przerwę na muzykę. Teraz Maryla Radowicz i piosenka Niech żyje bal, piosenkę, którą wybrała nasza dzisiejsza gościni. Więc za chwilę po muzyce wrócimy.
Bardzo dziękuję.
Rozmowy po zachodzie.
I wracamy do rozmowy o seniorach. Z nami w studio dr Alicja Płócienniczak, geriatra. Może jeszcze nawiążemy do Mareli Rodowicz. To taka seniorka. Ale właśnie pytanie, jak się trzyma?
Tak.
Dobrze się trzyma.
Jakbyśmy tak na nią popatrzyli, to się trzyma bardzo dobrze. Natomiast...
Czy zaakceptowała wiek?
Ja zawsze mówię, że starzeć się trzeba z godnością i brać ją trochę na klatę, tak? Że faktycznie... Dobrze jest oczywiście o siebie dbać, bo to jest bardzo istotne, natomiast no, trzeba mieć po prostu chyba tą świadomość, że mimo postępu medycyny estetycznej szeroko pojętej, no niestety nie uda się nam pewnie, mimo naszych najszczerszych chęci, odmłodzić na tyle komórek, żebyśmy faktycznie tak w całości wyglądali tak fantastycznie, jak niektórzy na zewnątrz.
No to właśnie, to może jeszcze przy tym zostańmy. Czy trudne jest zaakceptowanie starości? Pogodzenie się z nią? Czy to się też zmienia, że jednak teraz seniorzy dochodzą do wniosku, że dobrze, może i mam 70, 80 lat, ale nie jest mi z tym źle. Albo, tak, że jest ten wiek satysfakcjonujący, albo kocham życie, albo nigdy nie czułem się lepiej. Zdarzają się takie przypadki? Czy jednak jest ciągle ten powrót do przeszłości, do tego, że kiedyś było lepiej?
Nigdy nie czułem się lepiej, to chyba bym skłamała, gdybym powiedziała, że to często słyszę. Natomiast myślę tak, że na pewno w jakimś stopniu panom jest często trudniej zaakceptować starzenie się. Myślę, że to wynika trochę z w ogóle chyba z bycia mężczyzną, który no właśnie gdzieś tam bardzo zadaniowo podchodzi do wielu swoich funkcji życiowych. No i jeżeli te zadania gdzieś tam ustępują, to faktycznie jest im pewnie troszeczkę trudniej to zaakceptować. Kobiety, myślę, przechodzą to trochę wcześniej, w momencie, jak właśnie mają ten tak zwany syndrom opuszczonego gniazda, czyli faktycznie jak dzieciaki wychodzą z domu, no to wtedy panie, podejrzewam, też to z kolei bardziej przeżywają. No i jakby w związku z czym one później... już jakby no, zdążyły się przyzwyczaić trochę do tej sytuacji i trochę inaczej postrzegają, myślę tutaj, jakby ten etap starzenia się. Wszystko oczywiście zależy od tego, na ile jesteśmy schorowani, bo tak jak ja powiedziałam wcześniej, przed przerwą, że no, to nie PESEL jakby warunkuje, tak? Tak naprawdę tutaj starzenie się, ale no, na pewno ma na to wpływ pewna wielochorobowość, czy właśnie to, jak bardzo pacjent chorobowo już jest doświadczony wcześniej i, no i później te choroby, które są no, najczęściej przewlekłe, no to wiadomo, że one tylko mogą albo postępować, no albo trochę zmieniać. I mówimy o takim chorowaniu in aging albo off aging, czyli albo chorowaniu na choroby wcześniej, których się nabawiliśmy, które ulegają pewnej modyfikacji, tudzież zaostrzeniu z uwagi na wiek, no albo mówimy o chorobach typowo związanych gdzieś tam z wiekiem. Więc im więcej takich chorób mamy, jednych czy drugich, czy najczęściej i jednych, i drugich, no to wiadomo, że trochę inaczej postrzegamy tą naszą starość. Ale myślę, że znowu musimy dojść do tej różnicy pomiędzy seniorami aktualnymi, albo powiedzmy tymi przyszłymi, którzy będą faktycznie, bo dla mnie senior to właściwie tak, żeby biologicznie samo starzenie się dawało się powoli gdzieś tam we znaki, niezależnie od chorób, które mieliśmy, to jest powiedzmy 80. rok życia. I tak naprawdę. I wtedy faktycznie już zaczyna być widać, no właśnie te pewne deficyty, te pewne już braki zasobów, tak? To wtedy faktycznie się gdzieś tam bardziej tak nawet klinicznie przekłada na funkcjonowanie tych seniorów. Wcześniej, no to właśnie zależy bardzo od tego, no właśnie jaki ten senior jest, w jakim on jest stanie kondycji ogólnej. Natomiast jeżeli oni właśnie względnie dobrze funkcjonują, bo to tak nie, że nie mają żadnych problemów, ale powiedzmy są to rzeczy, które są pod kontrolą i gdzieś tam nad nimi pracują, to coraz więcej seniorów potrafi się cieszyć tym życiem właśnie też w wieku lat 70 czy 80. Natomiast myślę sobie, że to jest też bardzo ważne, jeżeli ktoś tak nie umie, to do czego ja zawsze dążę przy moich pacjentach, zwłaszcza tych poradnianych, czyli no, mówimy o tej grupie, która faktycznie ma największe jeszcze możliwości takie sprawcze, żeby faktycznie jakoś wpłynąć na ten swój stan ogólny, to ja zawsze im pokazuję pewną perspektywę. Bo zauważ, jest trochę tak, że jak pacjent przychodzi do mnie No i ja mu powiem, dobrze, to następna wizyta, nie wiem, tam za pół roku albo za rok. No to wtedy często słyszę, o matko, czy ja tam dożyję, no,
to się często powtarza, tak.
Tak, i ja się wtedy zawsze, to znaczy uśmiecham i mówię, no gdyby pan czy pani miał nie dożyć, to bym tak daleko tej wizyty nie ustalała,
to
tak?
Miło.
Prawda? To jest właśnie to. Ale właśnie myślę, że niesamowicie ważnym, znowu a propos trochę takiego podejścia do samego starzenia się, jest właśnie ta perspektywa. Jeżeli my ustawimy sobie taki punkt odcięcia, nie wiem, powiedzmy te 6 miesięcy, od wizyty do wizyty, załóżmy, tak? No to właściwie mocy sprawczej nie ma żadnej, tak? No bo jeżeli sobie tak pomyślisz, nawet po prostu, jako osoba, wcale nie senior, tak? Ale no mam 6 miesięcy teraz na zrobienie czegoś tam, nie? W sensie, każdy z nas, mówię, ma doświadczenia, nie wiem, postanowień noworocznych i wie, jak to jest, nie? Tam milion postanowień, a po trzecim dniu to już wszyscy są tak zmęczeni tymi postanowieniami, że wszystko odkładamy w kąt. I teraz, jeżeli ja sobie popatrzę, że mam tylko 6 miesięcy, to co tam wielkiego się zmienia? Ale tam będę zmieniał, tam nie wiem, styl życia, będę więcej pił płynów, a po co mi to, nie? Skoro ja i tak albo się zacznę ruszać, no tam akurat jest zima, to po co? Natomiast jeżeli ja się właśnie zawsze staram, tak? Tutaj znajomy jeden właśnie mówi, że to powinno być takie naczelne hasło geriatrów, tak. Bo ja mówię, pani tam, nie wiem, Zosiu, albo pani Janku, my walczymy o kolejną dekadę.
I to jest perspektywa.
I to jest, ale
to wtedy
zauważ,
otwiera się to w umyśle i faktycznie jest tak, że...
Myślę, że jest łatwiej, nie? Wtedy w sensie...
Nie pół roku, a dekada.
Tak, no bo jeżeli sobie pomyślisz, że no faktycznie, jeżeli patrzymy przez pryzmat 70-latka, no i z jednej strony, no wiadomo, no jest to pewnie większość życia za nim, no bo tak pewnie jest. Ale z drugiej strony, skoro kobiety żyją te 80, powiedzmy 5 lat dla zaokrąglenia średnio, no to ta dekada to absolutnie się łapie. No i teraz ta dekada ma być właśnie jakby, no trochę znowu, takim sloganem tutaj podam, ale to jest na przykład medycyna stylu życia dla długowieczności. Zawsze mówi, że ma taki slogan dodawać życia do lat, a nie lat do życia. Nie? I tutaj właśnie jakby w tym duchu, bo akurat to hasło jest dla mnie dosyć takie bliskie, to właśnie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby zoptymalizować. Ja nie wiem, ile tam ten pacjent ma czasu oczywiście dane, no bo to nie tak działa, ale nawet jakby to było, nie wiem, 7, no 10, czy 15 albo i jeszcze więcej, no to w tym momencie faktycznie jesteśmy w stanie coś zrobić z tym czasem, nie? I w sensie faktycznie można inaczej podejść. I myślę sobie, że uzmysławianie już z tego faktu dużo robi.
Nie? No dobrze, to jestem bardzo ciekawy, jak to jest z akceptacją śmierci wśród seniorów. Bo mówimy ciągle o tym, że właśnie 10 lat, 20, mówimy pół roku, ale jednak no, ten koniec jest coraz bliżej. I czy to też tak jest, że z wiekiem przychodzi nam myślenie o tym łatwiej, czy niektórzy, czy to jest też kwestia indywidualna zupełnie?
Myślę, że tak. Bardzo dużo zależy też od pewnego światopoglądu, myślę, bo jest pewna grupa osób, która jest pogodzona z tym faktem, choćby dlatego, że upatruje, że to się nie kończy, że jakby śmierć nie jest końcem, tak? Tylko powiedzmy dopiero początkiem jakby innej rzeczywistości.
To pomaga.
I pomaga bardzo. Tak, bo jest to pewne właśnie, no ja myślę, że też troszeczkę taki spokój, nie? No bo skoro faktycznie myślimy, że coś jeszcze nas czeka, no to my możemy być
to,
może trochę zestresowani.
Ta perspektywa jest dłuższa niż 10 lat.
Tak jest. Znaczy, więc to myślę sobie, że faktycznie niezależnie już od tego, jaka jest ta wiara, w sensie jaki to jest konkretnie kierunek, ale jeżeli pacjent jest wierzący jakkolwiek, to na pewno jest mu łatwiej niektóre rzeczy też przyjąć, zaakceptować, jakby oswoić się z tym. Jeżeli jest to osoba, która no faktycznie, no nie wiem, widzi, że to będzie kres i tyle, to na pewno jest mu dużo trudniej i wtedy jest to na pewno taki właśnie dodatkowy stresor, no bo to jest pewna obawa, no bo właśnie teraz chciałbym, no właśnie, no boję się tego, tak? I jakby w ogóle staram się o tym nie myśleć. I nie zawsze niestety to jest taki dobry stresor, no bo mamy, wiadomo, różne są stresory, tak? I może to być taki, że o, to wtedy ja się teraz się zawezmę i będę robił wszystko, żeby to jak najbardziej, nie wiem, odwlec w czasie. Natomiast niestety chyba tutaj akurat to już trochę w drugą stronę działa, że to już jest raczej takie poddanie się, nie? To już jest raczej właśnie...
Rezygnacja.
Tak. I tutaj to wtedy jest wtedy zdecydowanie trudniej takim osobom. Natomiast im bliżej chyba jakiegoś takiego poczucia naszego wewnętrznego wyczerpywania się tych rezerw w miarę chorowania, czy, no, czy nawet nie chorowania, ale już czujemy, że faktycznie ileś tam czasu no powiedzmy mniej niż więcej nam zostało, to tak generalnie widzę, że przynajmniej tak deklarują pacjenci, że są z tym względnie pogodzeni. Nie?
Dobrze, tak pisała Ewa Lipska, różnimy się jedynie tak bardzo podobnie. Jak to jest z żałowaniem niektórych rzeczy? Czy to jest też wspólne? Czego najczęściej żałujemy w jesieni życia? Są takie elementy, które można by było zebrać i stwierdzić, że jest coś wspólnego? Pani doktor, żałuję? Przyznają się?
Czasem, to znaczy, może akurat w ten sposób, znaczy, ponieważ ja staram się cały czas właśnie uwypaklać pewnie te pozytywy, to faktycznie może nieczęsto prowadzę w tą stronę rozmowę, tak? Czy jest jednak coś...
No, niech pani powie, gdzie jest źle. No nie.
Tak, tak. Natomiast ewidentnie jest coś takiego, co... I to faktycznie, niezależnie od wszystkiego, i tutaj bardzo często jest to nawet... ja myślę, że żałość jest taka nawet ze strony na przykład tych współmałżonków, albo jeżeli to przychodzą osoby na przykład, tak? Gdzie przychodzą faktycznie z otępieniem. I faktycznie niestety, no ten proces jest, no, postępujący, no ale on jest bardzo rozciągnięty w czasie, natomiast no faktycznie ta osoba po prostu, no powiedzmy tak, zanika jako osoba, tak, którą znaliśmy wcześniej, to tutaj jest, no, pewna taka, bym powiedziała, bardziej żałowanie tej osoby ze strony tych współmałżonków, bo to właśnie wiadomo, że jest pewne zmęczenie.
Ale pytałem o decyzje na przykład, ale... życiowe, czy jest coś takiego, że czegoś żałują?
Nie, że to nie. Raczej.
Nie przychodzi taka refleksja?
Raczej ja tego nie słyszę, nie?
Nie mówią tego w gabinecie.
Nie, nie. Ale są osoby, które na przykład nie do końca potrafią się pogodzić z tym, że mają już pewne ograniczenia, tak? I na przykład żałują tego, że o, teraz jakby, nie, że czegoś nie zrobili, ale że na przykład teraz nie mogą wyjechać, a bardzo by chcieli, bo zawsze lubili podróżować i na przykład, nie, to w tą stronę to tak, to czasami słyszę, nie? Albo też bardzo często jest to kwestia, i ja myślę, że też o tym warto mówić, mimo że to jest temat pewnie bardziej tutaj ze strony psychiatrów czy seksuologów poruszany i myślę, że oni mają taką większą swobodę. My inni lekarze, inni specjaliści, w tym też pewnie geriatrzy, rzadko pytamy, ale ja na przykład widzę, że jeżeli gdzieś tam się odważa, albo wręcz pacjent właściwie najczęściej z tym takim tematem wychodzi, to faktycznie często ta seksualność jest też poruszana. I to jest temat też, myślę, że cały czas w naszej mentalności trochę taki tabu, jeśli chodzi o tą kwestię wśród osób starszych. Natomiast jest to ewidentnie rzecz, która jest bardzo, cieszy się dużą popularnością, jeżeli chodzi o rozmowy, o możliwości podtrzymywania. Nawet...
Czyli z jednej strony żałują, jeśli jej nie ma, albo tak. Cieszą się, jeśli jest.
Tak jest. Albo wręcz zabiegają o to, żeby była.
A, tak? Niezależnie od wieku.
Nie, naprawdę niezależnie.
No dobrze, to powoli kończy nam się czas. Chciałem tylko zadać ostatnie pytanie. Jak humor, dobry humor, jak właśnie te elementy mają, jaki mają wpływ na właśnie na dobrostan seniora? Czy jesteśmy w stanie na to jakoś wpłynąć? Czy na przykład doktor, który się uśmiecha, jest życzliwy wobec swojego pacjenta, też ma wpływ na jego zdrowie?
To znaczy, to pewnie było, powinno być pytanie do moich pacjentów, bo ja staram się uśmiechać.
To możesz
sporo.
Spojrzeć na siebie z dystansu.
Natomiast nie, to powiem tak. Na pewno ma to znaczenie, tak? Bo mi się nieraz zdarza tak, że przychodzi pacjent na dzień dobry, mówi, och, tak źle, no pani doktor, jest tak fatalnie. Rozmawiamy chwilę. No prowadzę to raczej... troszeczkę tak jak tutaj w tym momencie, tak, jest to raczej z, no właśnie z uśmiechem, z humorem, tak, raczej nie jest to jakoś tak bardzo formalnie, no zwłaszcza, że o wielu rzeczach rozmawiamy. No i potem po jakimś czasie mam też taką zasadę, że pytam, no to jak się pani czuje? O, właściwie, oby nie było gorzej, tak jest dobrze. I to się dzieje w przeciągu wizyty. W związku z czym myślę, że tak. I to, co jest najważniejsze, to faktycznie patrzeć i szukać tej połowy szklanki pełnej. I myślę sobie, że jeżeli w ten sposób spojrzymy na starzenie się i starość, to ona naprawdę może być pozytywna.
I tu możemy postawić kropkę. Doktor Alicja Płócienniczak, geriatra, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Łukasz Kurzawski, audycję dalej realizuje Franciszek Welerych. Mówię dobranoc. Do usłyszenia jutro rano. Rozmowy po zachodzie.